Rozdział 16. Włókno między warstwami. Jestem twoją idealną publicznością, Hans. Projekcja rozpoczęła się po raz drugi. Czy mógłbyś znaleźć bardziej uważnego widza? Pochwyciłeś ją, Hans. Wiem o tym, ponieważ śnię jej wspomnienia. Widzę, jak bardzo się zbliżyłeś. Tak, pochwyciłeś ich. Podróż w przestrzeń, budowa ścian, długa spirala do wnętrza. Zależało im na ścianach, prawda? Na murach. Labirynt krwi, rodzina. Sieć zawieszona w próżni mówiąca: jesteśmy wewnątrz, to co na zewnątrz jest obce, tutaj na zawsze zamieszkamy. A ciemność była z nimi od początku. Wielokrotnie odnajdywały się w oczach Marie France. Namierzyłeś powolnym zoomem na tle ocienionych orbit czaszki. Dość wcześnie zabroniła rejestracji swoich wizerunków. Pracowałeś z tym, co znalazłeś. Wyostrzyłeś jej fotografie, odbijałeś je w powierzchniach światła, powierzchniach cienia, generowałeś modele, odwzorowywałeś czaszkę w kratownicach neonu. Wykorzystałeś specjalne programy, żeby postarzyć obrazy zgodnie z modelami statystycznymi i systemami animacji, które miały ożywić twoją Marie France. Redukowałeś zdjęcia do ogromnej, ale skończonej liczby punktów i przemieszczałeś je, uwalniając nowe formy. Wybierałeś te, które do ciebie przemawiały, a potem przeszedłeś do pozostałych, do Aszpula i córki, której twarz spina klamrą twoje dzieło. Pierwszy i ostatni obraz. Druga projekcja uszczegółowiła ich historię. Pozwoliła ułożyć odpryski Beckera wzdłuż linii czasu, rozpoczynającej się od ślubu Tessier i Aszpula. O związku tym pisała w owym czasie prasa finansowa. Każde z nich dziedziczyło więcej niż spore imperium. Tessier rodzinną fortunę opartą na 9 podstawowych patentach z biochemii stosowanej. Aszpul wielką firmę maszynową w Melbourne, noszącą imię jego ojca. Małżeństwo uznano za połączenie dwóch majątków, choć zrodzoną w ten sposób korporację uważano powszechnie za niedobraną, za chimerę, o dwóch niepasujących do siebie głowach. Ale wtedy właśnie dało się dostrzec, jak na fotografiach Aszpula znika z twarzy nuda, zastąpiona absolutną pewnością celu. Rezultat nie był pochlebny, a wręcz przerażający. Surowa, piękna twarz stała się jeszcze surowsza, bezlitosna w swych zamierzeniach. Miesiąc po ślubie z Marie France Tessier Aszpul pozbył się 90% majątku firmy, by zainwestować pieniądze w posiadłości orbitalne i stacje promowe. Owoc związku dwójka dzieci, brat i siostra, byli wychowywani przez zastępczych rodziców w matczynej willi w Biarritz. Tessier Aszpulowie wstąpili na archipelag wysokich orbit, znajdując ekliptykę z rzadka wypunktowaną stacjami wojskowymi i pierwszymi automatycznymi fabrykami karteli. I tutaj rozpoczęli budowę. Ich połączone bogactwo początkowo ledwie mogło dorównać nakładom na pojedynczy moduł procesora podnoszonym przez Ono Sendai, wielonarodowy orbitalny koncern półprzewodników. Jednak Marie France pokazała prawdziwy talent do interesów, tworząc wysokodochodowy bank danych służący mniej godnym szacunku sektorom międzynarodowej społeczności bankowców. To z kolei pozwoliło nawiązać kontakty z samymi bankami i ich klientami. Aszpul zaciągnął kredyty, a ściana z księżycowego betonu, mająca stać się kiedyś Freeside, rosła i zakrzywiała się, zamykając we wnętrzu swoich stwórców. Kiedy wybuchła wojna, Tessier Aszpulowie znajdowali się już wewnątrz tych ścian. Widzieli, jak w rozbłysku giną Bonn i Belgrad. Budowa wrzeciona trwała nadal, z niewielkimi tylko przerwami. Później w kolejnej, oszołomionej i chaotycznej dekadzie miała się stać trudniejsza. Dzieci, Jean i Jane, znalazły się przy nich, kiedy willa w Biarritz została sprzedana, by sfinansować konstrukcję kryogenicznego magazynu w ich nowym domu, willi Straylight. Pierwszymi mieszkańcami komory było 10 par sklonowanych embrionów. To Jean, to Jane. Free Jean, Free Jane. Istniały niezliczone prawa zakazujące, czy też inaczej rozporządzające, indywidualnym materiałem genetycznym, ale istniały również liczne problemy jurysdykcji. Zatrzymała projekcję i poprosiła dom o powrót do poprzedniej sekwencji. Fotografie innego kriogenicznego magazynu, zbudowanego przez szwajcarskich konstruktorów skarbca Tessier Ashpool. Założenie Beckera o podobieństwie było poprawne, wiedziała o tym. Te okrągłe drzwi z czarnego szkła w chromowanych ramach były głównymi wizerunkami cudzej pamięci, potężnymi i totemicznymi. Obrazy ruszyły dalej, ku bezgrawitacyjnym budowom na wewnętrznej powierzchni Wrzeciona, ku instalacji systemu energii słonecznej Lado Achesona, wprowadzeniu atmosfery i grawitacji rotacyjnej. Becker natrafił na prawdziwe bogactwa, całe godziny błyszczącej dokumentacji. Zareagował szaleńczym, gwałtownym montażem, który dorzucił powierzchowny liryzm oryginalnego materiału, izolując wśród mrówczego pośpiechu maszynerii napięte, zmęczone twarze robotników. Freeside zieleniło się i kwitło w przyspieszonym migotaniu zarejestrowanych wschodów i syntetycznych zachodów. Bujna, zapieczętowana kraina wysadzana turkusowymi jeziorkami. Na ceremonii otwarcia Tessier i Ashpool wynurzyli się ze Straylight zamkniętej rezydencji na ostrzu Wrzeciona, demonstrując wyraźny brak zainteresowania wyspą, którą sami zbudowali. Wtedy Marie France po raz ostatni stanęła przed kamerą. W udręczonej, wydłużonej fudze Becker studiował linię jej twarzy. Ruch jego obrazów jako idealna przeciwwaga w giętkiej linii prezentacji, która zakrzywiała się i wiła poprzez zmienne poziomy zakłóceń i szumów ścieżki dźwiękowej. Angie poprosiła o pauzę. Wstała z łóżka, podeszła do okna. Przepełniało ją uniesienie, nieoczekiwane uczucie siły i wewnętrznej jedności. Coś podobnego przeżyła 7 lat temu w New Jersey, kiedy dowiedziała się, że inni także znają tych, którzy przybywali do niej w snach. Określali ich Ajoa, boskimi jeźdźcami, nazywali ich, przyzywali i targowali się z nimi o łaski. Nawet wtedy nie wszystko było jasne. Bobby uważał, że Linglesu, który dosiadał Beavera w Onfor, i Linglesu z Matrycy to oddzielne osobowości. Jeśli ten pierwszy w ogóle był osobowością. Robią to od 10 tysiącleci, mówią, tańczą, wpadają w obłęd. Ale w cyberprzestrzeni te rzeczy dzieją się dopiero od 6-7 lat. Bobby wierzył starym kowbojom, tym, którym stawiał drinki w eleganckiej porażce, kiedy tylko praca Angie pozwalała na odwiedzanie ciągu. Twierdzili, że Ajoa pojawili się niedawno. Starzy kowboje wspominali czasy, kiedy nerw i talent były jedynymi czynnikami decydującymi o karierze artystów konsoli. Co prawda Beaver utrzymywał, że to samo jest potrzebne, żeby dogadać się z Ajoa. Ale oni do mnie przychodzą, tłumaczyła. Nie potrzebuję deku. To przez to, co masz w głowie, co zrobił twój ojciec. Bobby opowiedział jej, że wśród starych kowbojów panowała zgoda co do tego, że przyszedł kiedyś dzień, gdy wszystko się zmieniło. Fakt, różnili się poglądami na to, kiedy i w jaki sposób. Kiedy się zmieniło, tak to nazywali. Bobby zabrał kiedyś przebraną Angie do eleganckiej porażki, żeby ich posłuchała. Towarzyszyli im niespokojni ochroniarze netu, których nie wpuszczono za drzwi. Zatrzymanie ochroniarzy na zewnątrz zrobiło na niej wtedy większe wrażenie niż rozmowy. Elegancka porażka była barem kowbojów od czasów wojny, która dała początek nowym technologiom. W całym ciągu nie istniał bardziej ekskluzywny przestępczy lokal. Choć w okresie, gdy nastąpiła wizyta Angie, ta ekskluzywność od dawna już łączyła się z wrażeniem przejścia regularnych bywalców w stan spoczynku. Dzieciaki na fali nie bawiły się już w eleganckiej porażce, choć niektóre przychodziły tu, żeby posłuchać. Teraz w sypialni domu w Malibu Angie przypomniała sobie ich rozmowy, ich historię o tym, kiedy się zmieniło. Uświadamiała sobie, że jakaś część jej umysłu próbuje skompilować te wspomnienia i te opowieści z jej własną historią i historią Tessier Ashpoolów. Free Jane była włóknem, Tessier Ashpool warstwami. Datę jej urodzin oficjalnie zarejestrowano jako identyczną z jej 19 klonami rodzeństwa. Badania Beckera stały się jeszcze bardziej gorączkowe od chwili, gdy Free Jane rozwinęła się w kolejnej zastępczej macicy i przyszła na świat przez cesarskie cięcie w szpitalu w Straylight. Krytycy zgadzali się, Free Jane była wyzwalaczem dla filmu Beckera. Z jej urodzeniem styl dokumentacji zmienił się nieco, zdradzając nową intensywność, wzmożenie obsesji, poczucie, co przyznał nie jeden krytyk, grzechu. Free Jane stała się ogniskiem, żyłą perwersyjnego złota, przecinającą granit rodziny. Nie, pomyślała Angie, raczej srebra, bladego i księżycowego. Badając wykonane przez chińskiego turystę zdjęcie Free Jane i jej dwóch sióstr przy hotelowym basenie we Freeside, Becker raz po raz wracał do jej oczu, zagłębienia nad obojczykiem delikatnych przegubów. Fizycznie trzy siostry są identyczne, jednakże Free Jane jest informowana przez coś i beckerowskie próby odkrycia natury owych informacji stają się główną osią dzieła. Freeside prosperuje, gdy archipelag rozrasta się coraz bardziej. Centrum bankowe, burdel, port danych, neutralne terytorium dla walczących korporacji. Brzeciono odgrywa coraz bardziej złożoną rolę w historii kolonii orbitalnych. Tymczasem Ruth Tessier Ashpool wycofuje się za kolejny mur, tym razem zbudowany z podległych korporacji. Nazwisko Marie France na krótko trafia do prasy w związku z genewskim procesem dotyczącym patentów w pewnych dziedzinach badań nad sztuczną inteligencją. Po raz pierwszy zostają ujawnione gigantyczne inwestycje Tessier Ashpoolów w ten obszar nauki. I raz jeszcze rodzina demonstruje swą niezwykłą zdolność znikania z publicznej sceny, wkraczając w kolejny okres utajenia zakończony śmiercią Marie France. Będą krążyć plotki o morderstwie, ale wszelkie próby wszczęcia śledztwa uderzą o mur rodzinnego bogactwa i izolacji, szeroki zakres oraz głębie politycznych i finansowych powiązań. Angie, po raz drugi oglądając film Beckera, znała tożsamość mordercy Marie France. O świcie zrobiła sobie kawę w ciemnej kuchni, potem usiadła wpatrzona w białą linię przyboju. Ciągłość? Witaj, Angie. Czy wiesz, jak dotrzeć do Hansa Beckera? Mam numer jego agenta w Paryżu. Czy nakręcił coś od czasów Antarktyki? O niczym nie wiem. A ile czasu minęło? 5 lat. Dziękuję. Proszę bardzo, Angie. Do widzenia. Do widzenia, Angie. Czy Becker zakładał, że to Free Jane jest odpowiedzialna za śmierć Ashpoola? Zdawało się, że w zawoalowany sposób coś takiego sugeruje. Ciągłość? Witaj, Angie. Folklor jockeyów konsoli. Ciągłość. Co o tym wiesz? Ciekawe, co by z tego zrozumiał Swift, pomyślała. A co chciałabyś wiedzieć, Angie? Kiedy się zmieniło? To forma mitu zwykle pojawia się w dwóch postaciach. Pierwsza zakłada, że matryca jest zamieszkana, czy może odwiedzana przez pewne osobowości, których charakterystyka odpowiada pierwotnemu wzorcowi mitycznemu ludzi ukrytych. Druga wiąże się z założeniem wszechwiedzy, wszechmocy i niepojmowalności ze strony samej matrycy. To znaczy, że matryca jest Bogiem? W pewnym sensie. Choć w ramach tej formy mitu dokładniejsze byłoby raczej stwierdzenie, że matryca posiada Boga, jako że cechy wszechwiedzy i wszechmocy ograniczone są do niej samej. Jeśli jest ograniczony, to nie jest wszechmocny. Otóż to, zauważ, że mit nie przyznaje tej istocie nieśmiertelności, jak zwykle dzieje się w systemach wierzeń związanych z istotą wyższą, przynajmniej w warunkach waszej szczególnej kultury. Cyberprzestrzeń istnieje, na ile można to nazwać istnieniem, dzięki czynnikowi ludzkiemu. Jak ty. Tak. Przeszła do salonu. W szarym brzasku krzesła Ludwika XVI przypominały szkielety, a ich rzeźbione nogi galwanizowane kości. Gdyby istniała taka postać, powiedziała, byłbyś jej częścią, prawda? Tak. Wiedziałbyś o tym? Niekoniecznie. A czy wiesz? Nie. Czy wykluczasz taką możliwość? Nie. Nie sądzisz, ciągłość, że to dziwaczna dyskusja? Policzki miała mokre od łez, choć nie poczuła, kiedy zaczęły płynąć. Nie. A jak opowieści o... Zawahała się. Prawie wypowiedziała na głos Joa. O stworach w matrycy. Jak pasują do idei istoty wyższej? Nie pasują. Jedno i drugie jest wariantem, kiedy się zmieniło. Oba powstały raczej niedawno. Jak niedawno? Około 15 lat temu.